czy pragniecie iść Jego śladem, pilnować Jego dróg, bo to jest ważne, by Bóg był dla nas przykładem, bo On jest nasz mistrz i Bóg. Czy dzisiaj możesz na to słowo powiedzieć amen? Niech się to stanie w moim sercu. Niech się to stanie w moim życiu, abym nie tylko był chrześcijaninem z nazwy, nie tylko tym, który co niedzielę regularnie zasiada w ławce i sądzi, że jego obowiązek religijny jest wypełniony. Byśmy mogli iść tym Bożym przykładem, naśladując Jego. Ja tego potrzebuję. I wierzę, że każdy z nas tego potrzebuje. I w tym nowym roku, jeśli Pan Bóg chce nas poprowadzić. Dzisiaj stoję dodatkowo na tym miejscu i bracia nawet starsi żartowali, bo taka sytuacja w grudniu zdarzyła się dwa razy. Brat Andrzej miał wstawać i ciągle kiedy miał wstawać na kazalnicy, to choruje. I powiedzieli siostro Danusiu, proszę powtórzyć mężowi, do trzech razy sztuka. Później będziemy inaczej rozmawiać. Ale cieszę się, że mogę stać przed wami, bracia, siostry, i wspólnie razem byśmy mogli zastanawiać się nad Jego Słowem. Choć temat dzisiejszego kazania zatytułowałem dość przewrotnie, nic nie mającego wspólnego z Bożym Słowem, tak jak się to by mogło wydawać, bo temat dzisiejszego kazania brzmi pomyślnego nowego roku. Składamy sobie takie życzenia, prawda? Z całą pewnością też i w miesięczniku naszym podobne myśli, może ciut inne, ale będę chciał zaprezentować się. Ale dzisiaj chciałbym życzyć każdemu pomyślnego nowego roku. Tak jakoś to brzmi świecko, prawda, nieduchowo, nie pastorsko, ale używamy takie określenia, aby życzyć szczęścia, aby życzyć pomyślności w nowym roku. Bo jeszcze tylko dwa dni, jeśli Bóg pozwoli, wkroczymy w 2013 rok. Jak zwykle w takich momentach, gdy przekraczamy kolejny rok, zastanawiamy się, co dobrego ten rok nam przyniesie. Wprawdzie jako ludzie życzymy sobie i pomyślnego, i szczęśliwego roku, ale czy jednak on będzie pomyślny, czy jednak on będzie szczęśliwy, tego my nie wiemy. A jeśli będzie pomyślny, to czy będzie pomyślny dla nas wszystkich? A jeśli nie dla wszystkich, to czy będzie on pomyślny dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego kraju, dla mojej rodziny? Politycy i osoby odpowiedzialne za państwo delikatnie sugerują, że w dobie powszechnego kryzysu rok 2013 będzie najtrudniejszym w porównaniu z latami ostatniej dekady. Wszystkie prognozy gospodarcze i dla Europy, i dla świata, a w tym też dla naszego kraju, nie są zbyt optymistyczne. Zakłady, a nawet całe wielkie korporacje ogłaszają upadłość i są likwidowane. To wiąże się z masowymi zwolnieniami, brakiem pracy, to wiąże się z bezrobociem, brakiem środków do życia dla coraz większej liczby mieszkańców naszego i nie tylko naszego kraju. Co przyniesie nam 2013 rok? Na dobrą sprawę nikt z nas chyba nie wie, co ten nowy rok przyniesie, bo przecież miało go już nawet nie być, prawda? Tak z układu gwiazd odczytywali starożytni Majowie i wszyscy się cieszyli, że to już będzie koniec z tym wszystkim kłopotom i troskom, a tu 21 grudnia przeszedł jak przeszedł i dalej ciągle świat trwa. Niektórzy nawet jeszcze i dziś z niecierpliwością patrzą gwiazdy i ich układ na nieboskłonie, jak one się układają i chcą wyczytać, co one mówią o przyszłości. Są ludzie, którzy naprawdę w to wierzą. Patrząc w gwiazdy, myślą sobie, czytając horoskopy, prawda, mówią, to przyniesie nam nowy rok. Inni zaś patrzą na gwiazdy, na te umieszczone w godle Unii Europejskiej, spodziewając się, że stamtąd przyjdzie pomoc. Ale Unia się też rozpada i przeżywa głęboki kryzys. Bracia i siostry, nie zachęcam, byśmy ufali jakimkolwiek gwiazdom. czy tym europejskim, czy tym na niebie, chyba że byłaby to gwiazda betlejemska, która by jak niegdyś męców zawiodła do Jezusa. Musimy jednak pamiętać, że tamci nie przyszli, by cokolwiek wziąć, ale raczej by coś dać Jezusowi Chrystusowi. Przyszli mu się pokłonić, a przy tej okazji złożyć dary, złoto, mirę i kadzidło. Tak przy okazji, dzisiaj o tym wspominam już dwukrotnie, że trud tej drogi został dla nich wynagrodzony ogromną radością. Biblia powiada, że niezmiernie się uradowali, widząc najpierw gwiazdę, a potem, gdy ujrzeli Marię z dzieciątkiem. To też upadłszy na kolana, oddali mu pokłon, otworzyli swoje skarby i złożyli mu dary swoje. A do domu swego wracali już inną drogą, ale już nie tacy sami, jak przybyli do Betlejem, bo z sercami radosnymi, iż mogli spotkać i zobaczyć Króla Królów i Pana Panów. Tak myślę, czy możemy sobie wzajemnie życzyć owej radości, bo przecież nie ma większej radości, jak spotkać Boga, jak spotkać Jezusa Chrystusa. Sądzę, że ona może napełnić nasze serca jedynie wtedy, kiedy naprawdę się z Nim zobaczymy, kiedy się przed Nim pokłonimy, kiedy oddamy Mu hołd, kiedy nasze serca ugniemy i też skłonimy ku Niemu i kiedy ofiarujemy Mu to, co jest najlepsze, tak jak nam się wydaje nam. Jeśli jesteśmy gotowi złożyć Mu wszystko, co posiadamy, wszystko to, co mamy, wtedy jedynie możemy doświadczyć owej prawdziwej radości, radości, którą może dawać Zbawiciel. Czego więc mamy sobie życzyć w tym zbliżającym się nowym roku? Ja powiedziałbym tak, spotkania z Jezusem na każdy dzień, złożenia Mu tego, co najlepsze i co najcenniejsze w naszym życiu. To może okazać się kłopotliwe, bo przecież okazuje się, że to, co mamy, jest jedynie naszym brudnym, grzesznym życiem, ale chciałbym powiedzieć, że i takim prezentem Bóg, Jezus Chrystus nie gardzi, jeśli masz tylko odwagę powiedzieć Mu, Boże, weź moje życie, weź moje nawet brudne życie, bo to jest tylko to, co mogę Tobie ofiarować. Możemy zatem życzyć sobie doświadczenia owej radości ze spotkania się z naszym Zbawicielem. To jest radość, której nie zna świat. To nie jest ta wesołkowatość, ale to jest ta radość, która nie zna świat i ona jest dostępna tylko i wyłącznie dla dzieci Bożych, tych, którzy faktycznie oddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi. W świecie bowiem nie jest tak, że niektórzy życzą tego sobie innym albo sobie samemu, aby życzyć jakiejś radości, bo przecież ta radość jest uciekająca, ta, o której myśli świat. Ta radość jest zwodnicza, ta radość nie przynosi prawdziwej satysfakcji. Niektórzy z kolei życzą sobie w czasie przełomu Nowego Roku takie piękne życzenia, prawda, powiadają, oby ten rok nadchodzący nie był gorszy od upływającego minionego roku. Ale kiedy tak myślę o tym życzeniu, myślę sobie, czy to jest wszystko, czego możemy sobie życzyć, żeby rok następny nie był gorszy od minionego? Wszyscy przecież żyjemy nadzieją na lepsze, choć zdajemy sobie sprawę, że pomyślność nie od nas zależy, że rozwiązanie problemów i trudności leży często poza nami, poza naszymi możliwościami, poza środkami, jakie posiadamy. Życzymy sobie szczęścia, pomyślności, ale pomyślność według ludzkich standardów nie jest czasem dla nas najlepsza. Naprawdę nie jest najlepsza. Ciekawe jest to, co mówi Biblia, bo Biblia poucza, że pomyślność nie zawsze wiąże się z tym, co Boże. Nie zawsze to, co my uznajemy za dobre, jest najlepsze dla nas. Jakkolwiek życzylibyśmy sobie tego, co najlepsze, kto może odgadnąć, co dla nas jest najlepsze? Co dla nas jest najbardziej korzystne? Chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli na szczególne zmagania pewnego psalmisty. Nazywał się Asaf. Niewiele psalmów napisał, ale jeden z piękniejszych psalmów napisał i został umieszczony w Bibliach naszych. Ten Asaf wyznaje szczerze przed Bogiem. I chciałbym, jeśli macie, bracia i siostry, Biblię, żebyśmy otworzyli psalm 73. Dla niektórych jest to ulubiony psalm, szczególnie jego końcówka. I popatrzyli najpierw na werset 2 i 3. To jest wyznanie Asafa. Psalm 73, werset 2 i 3. Mam nadzieję, że są tak, jest ten tekst wyświetlony. Asaf powiada tak. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Myślę, że nie każdy z nas zdobyłby się na takie szczere wyznanie. Wstydzimy się zazdrości, choć jakoś trudno się jej pozbyć, kiedy patrzymy na ludzi, którym może lepiej się powodzi i myślimy sobie, ja jestem wierzący, a tamten niewierzący i on ma większą pomyślność ode mnie. Dlatego też często ludzie wierzący nastawiają swoich uszu i robią się dwa razy większe, jeśli słuchają Ewangelii sukcesu, Ewangelii pomyślności, finansowej pomyślności dla zdrowia, dla życia człowieka. A jakoś, kiedy ta pomyślność finansowa nie przychodzi, czujemy się zawiedzeni i być może w naszym sercu powstaje coś, co powstało w sercu Bożego męża Asafa, a potrafi się do tego przyznać, nie każdy to potrafi, bo powiada, zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Czy to możliwe, że istnieje jakaś pomyślność bezbożnych? Ależ tak. Nie tylko psalmista to widzi. My również możemy to oglądać. Wielu bezbożnych czasem stokroć lepiej się powodzi niż ludziom chcącym ufać swemu Panu. Nie widzicie tego, bracia i siostry? Psalmista Asaf zauważa dalej o tych właśnie bezbożnych ludziach, którym się dobrze powiedzie. 4. werset. Albowiem nie mają żadnych utrapień. Nie mają żadnych utrapień. A one jak na złość nie chcą mnie omijać. Nie chcą nas omijać. Te utrapienia ciągle przychodzą. Budzi się człowiek i ma pełno utrapień w swoim sercu. Jak to jest? Tamci nie mają żadnych utrapień, a ja, człowiek wierzący, budzę się i nie wiem, gdzie ręce włożyć, nie wiem, jak powiązać koniec z końcem. Mam wiele utrapień, nie chcą mnie omijać. A co powodzie na drugą część tego wersetu? Zdrowie i krzepkie jest ich zdrowie i krzepkie jest ich ciało. Bezbożnych, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Moje zdrowie niestety często szwankuje. Doświadczam chorób różnego rodzaju, zmartwień. Nie mogę sobie z tym poradzić. Wspomniałem dzisiaj o chorobie brata Ostrowskiego, ale mam nadzieję, że za parę dni, jeśli Pan pozwoli, wszystko będzie dobrze, ale znam innych wierzących, którzy cierpią, naprawdę cierpią. Modlimy się często o siostrę na przykład Hanie Haratyn z Olsztynka. Siostra, która uległa wypadkowi wiele, wiele lat temu. Drzewo się zawaliło na nią i została sparaliżowana do połowy. I od wielu, wielu lat jeździ na wózku inwalidzkim. I to nie jest całe nieszczęście. Przechodziła w swoim życiu i do tej pory jeszcze przechodzi, już nawet trudno policzyć, czy to 16, czy 17 operacji. I kiedy ostatnio małżonka dzwoniła do niej, mówi, znowu jestem w szpitalu, robi mi PET i odkryli, że tam jakieś są komórki rakowe rozsiane i tu, i tam, i siam. Co ma powiedzieć ta siostra, patrząc na zdrowie bezbożnych? Czy lepiej być bezbożnym i cieszyć się zdrowiem? Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. 5. werset powiada, znoju śmiertelników nie doznają. Znoju śmiertelników nie doznają. A często, kiedy patrzymy na nasze życie, zadłużone, bez pieniędzy, ledwo wiąże koniec z końcem, firma upada, pracy nie mam. A ten znój jest obcy śmiertelnikom, którego nie doznają. I nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Czy mogę powiedzieć o sobie? Czasem spadają i w momentach najmniej oczekiwanych. I ze stron przychodzą, o których bym się najmniej spodziewał. A one przychodzą. Ciosy przychodzą. Popatrzmy, jak wygląda ten styl ludzi bezbożnych. Werset od 6-9 powiadają, przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, Wyniośle przechwalają się grabieżą. Przechwalać się grabieżą? Tak. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. I wiecie, co jest najtragiczniejsze w tym opisie ludzi bezbożnych? To jest to, o czym mówił następny werset. Najtragiczniejsze jest to, że ten styl życia chcą również powielać ludzie wierzący. Nie tak dawno słyszałem o pewnym człowieku, który mieni się być wierzącym, a publicznie opowiada, no wiecie, jadę na giełdy trochę poprzekręcać frajerów. I nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Ale tak jest. Jak Asaf powiada, wielu zazdrości takim zuchwalcom. A Bóg z wyrzutem powiada, popatrzmy na 10, 11 werset, dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakże mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy o tym wie, przecież to jakby przed Bogiem zakryte to, co robię. Tamci to robią, im się udaje, dlaczego ja tego nie mam spróbować? Dlaczego ja nie mam tak samo postępować? Lud mój, powiada Bóg, nagina się do takich ludzi i nie widzi tym nic zdrożnego, nic nagannego. Czy tak być powinno? Czy tak być powinno? Dalej Asaf pisze tak, 12 i 13 werset. Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czyż więc na próżno w czystości zachowam serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Czy to jest próżno? Kiedy tamci są szczęśliwi, kiedy potrafią gromadzić bogactwa, a ja mam w czystości zachowywać serce moje i w niewinności obmywać ręce moje? No właśnie, zadajmy sobie to pytanie. Czy warto być uczciwym? Czy warto być uczciwym? Czy ma lepiej powodzić się bezbożnym? Oni mogą być szczęśliwi, mogą gromadzić bogactwa, a ja mam za przeproszeniem klepać biedę? Czy na próżno mam swoje serce zachowywać w czystości, a ręce z dala trzymać od brudnych interesów? Wierzę, że dla współczesnych wierzących, wielu współczesnych wierzących ludzi, to jest prawdziwy dylemat, z którym się zmagają każdego dnia. To jest prawdziwe życie. Nie mogą zrozumieć, że pomyślność niekoniecznie oznacza się kryteriami pomyślności od brudnych interesów. Nie mogą tego zrozumieć, że Boża droga dla człowieka wierzącego jest ciut inna niż dla ludzi bezbożnych. Jak to jest, że Pan Bóg bezbożnym błogosławi, a wierzącym jakby zabiera? Tuż przed świętami w jednej z naszych kolektur kołobrzeskich czytaliście o tym? Padła wielomilionowa wygrana w totolotku, czy w lotto, nie wiem, pamiętam. Czytaliście o tym, czy nie? Ja nawet wiem, gdzie to padła ta. Nie chcę zdradzać, powiedzmy, tego, bo zaraz po nabożeństwie każdy poleci do tej kolektury jakiś lotek wypełnić, prawda? Powiemy, taki to ma szczęście. Taki to ma szczęście. Gdybym ja choć raz wygrał, nawet, no nie miliony, ale choć parę tysięcy, to by było szczęście, prawda? Jak tu nie zgodzić się z Asafem? Bo zazdrościłem zuchwałem, widząc pomyślność bezbożnych. Asaf próbuje sobie to jakoś wytłumaczyć. Powiada tak, 16, 17 werset. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydawało. Chciałem to jakoś pojąć, chciałem to jakoś zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, ale to takie trudne się dla mnie wydawało. Dokąd? Asaf powiada, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Dopóki nie dotarłem do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich, perspektywa naszej ziemskiej egzystencji jest zbyt krótka, by w pełni zrozumieć tajemnice Boże. Bo to, co wydaje nam się cenne i drogie, godne pożądania, może być prawdziwym nieszczęściem i prowadzić do zguby ciała i duszę. Zdajemy sobie z tego sprawę? Nawet i wielka fortuna ludzi może przyprowadzić do zguby, do szaleństwa, do obłędu, ileż te ludzi zwariowało, mając taką sumę pieniędzy. Rockefeller zaszczelił się. Był najbogatszym człowiekiem na świecie. Zaszczelił się. A kiedy pytany był, co byś chciał w życiu jeszcze osiągnąć, wiecie, co powiedział? Troszeczkę więcej pieniędzy. No mówię, tak, to Rockefeller. No ja tylko troszeczkę chciałbym mieć jak Rockefeller. Czy myślisz, że od tego zależy szczęście? Czy myślisz, że od tego zależy powodzenie twojego życia? Ta perspektywa ziemskiej egzystencji jest zbyt krótka, aby rozumieć, na czym polega właśnie to powodzenie Boże, ta prawdziwa radość, to prawdziwe szczęście, które może dać Bóg. Jak to dobrze, że mądrość Boża prowadzi nas dalej niż nasze dylematy, dalej niż nasza krótkowzroczność. Ludzie ufający Bogu mogą cieszyć się prawdziwym powodzeniem, prawdziwym szczęściem i radością, bo wiedzą, komu zawierzyli. Wiedzą, z kim chcą spędzać całą wieczność. Król Salomon powiedział kiedyś, dlatego choć grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje, ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza. Tak powiedział mądry król Salomon. On wiedział, że chociaż grzesznicy źle postępują i przedłużone ich życie, to jednak dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, którzy Mu ufają i którzy boją się Jego oblicza. I to może wydawać się niewiarygodne, że ten sam psalmista Asa wreszcie w końcówce psalmu dochodzi do sedna prawdziwego szczęścia i pomyślności. Ten, który nie rozumiał wiele rzeczy, nagle Bóg mu objawia pewne rzeczy i lubimy końcówkę tego psalmu. Często ją czytamy, często ją dedykujemy innym jako życzeniem. Bo co ma do powiedzenia Asaf o prawdziwym szczęściu, o pomyślności, o prawdziwym pokoju w relacji z Bogiem? Posłuchajmy, wersety 23 do 28. Asaf powiada, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawicę, prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż innego mam na niebie, jeśli nie Ciebie, a na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. I werset chyba najbardziej lubiany. Lubicie ten werset? Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Możesz to przeczytać na głos? Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Chwała Bogu, chwała Bogu. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Nie wiem, czy tylko przeczytałeś to, czy naprawdę tak myślisz. Czy naprawdę Bóg przeorał twoje serce i powiedział, popatrz, to wszystko jest marność, to wszystko ginie. Ale jeśli nie jesteś blisko mnie, jeśli nie dążysz do tej relacji bardzo bliskiej, intymnej ze mną, to nigdy nie wiesz i nigdy nie doznałeś prawdziwego szczęścia. Asa wreszcie to zrozumiał. I szczęściem jego jest być blisko Boga. Nowy rok nie musi być bardziej czy mniej pomyślnym. Nowy rok wcale nie musi być bardziej czy mniej pomyślnym. Ale sądzę, że winien być spędzony bliżej Pana. Dla każdego z nas. Dla mnie i dla was, bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Sądzę, że winien być spędzony bliżej Pana, który jest naszą prawdziwą nadzieją, prawdziwym szczęściem. Nowy rok winien być na nowo odkryciem tego czasu uczenia się bycia zależnym od naszego Pana. Bóg jest opoką serca mojego, powiada psalmista. Choć przychodzą niepowodzenia, wszelkie wichry i doświadczenia wiary, jednak w Panu Bogu moim pokładam nadzieję. Życie chrześcijanina to jest właśnie taki duchowy bieg wiary. Biegnięcie nie jest łatwym zajęciem, prawda? Często się zdarza, że bieg staje się ponad nasze siły, często upadamy i nie podnosimy się i nie potrafimy się podnieść. Jakże wtedy jesteśmy zniechęceni, by biec dalej, uskarżamy się na to, że to nie ma sensu, przychodzą natarczywe myśli o rezygnacji i poddaniu się. Czy nigdy takiej rezygnacji nie miałeś w swoim życiu? Czy nigdy nie przyszły ci myśli, może z tego zrezygnować, ja nie dam rady? Nie wiem, jak wy, bracia i siostry, ja miałem wiele momentów w takim życiu, kiedy powiedziałem, nie chcę już być dalej pastorem. Mam tego wszystkiego dość, po dziurki w nosie. Nie chcę takiego życia. Czy przychodzą na ciebie takie momenty rezygnacji? One przychodzą, stają się natarczywymi myślami. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj na progu tego nowego roku mogli zachęcić się nawzajem tekstem Bożego Słowa. Zapisany on jest w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, 8 wersetów. Może to nie jest życzenie, ale jest to pewne świadectwo naszego poprzednika wiary, jakim był apostoł Paweł. Nie łudźmy się, że ten rok będzie lepszy od poprzednich lat. Z pewnością będzie gorszy. Tym jestem przekonany. Będzie on gorszy. Czasy przed powtórnym przyjściem Jezusa będą coraz trudniejsze i coraz trudniej będzie nam biec na owej drodze wiary, bo tak mówi nam Boże Słowo. Ten 3 rozdział tego samego listu wcześniej o tym mówi, że będziemy żyć w coraz trudniejszych czasach. Ale dzisiaj popatrzmy jeszcze króciutko na to, co zapisał Paweł w 4 rozdziale od 1 do 8 wersetu. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niegodogodny, karć, grom, napominaj wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, chyba już nadszedł, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żony tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem, mówi Paweł sobie, będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. I podsumowanie życia. Czy jest to twoje też podsumowanie tego roku? Posłuchaj, bracie i siostro. Czy możesz dzisiaj powiedzieć, tak jak podsumował swoje życie Paweł, tak ty możesz podsumować ten 2012 rok? Dobry bój bojowałem. Nie mogę się pod tym podpisać. Chciałbym. I o to chcę Boga prosić. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Ta obietnica jest dla każdego z nas, nie tylko dla Pawła. Paweł powiada nie tylko mnie, ale wszystkim, wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Nie umiłowali pieniędzy, nie umiłowali pomyślności, nie umiłowali bogactwa, ale umiłowali przyjście naszego Pana. Zapewne to, co napisał Paweł do wierzących, nie nastraja do euforii. Czasy bowiem, jak pisze w Bożym Słowie, są coraz trudniejsze. Nie mówimy więc o pomyślności nowego roku, a raczej mówimy o siłach do wytrwania. W czasach trudnych i ostatecznych, gdy wszystkie moce zła będą sprzysiężone i będą chciały przeszkodzić mnie i Tobie, abyśmy ukończyli bieg. Chciałbym, abyśmy pamiętali o tym. Wszystkie siły demoniczne będą działać na Twoje serce, byś nie ukończył biegu i byś mógł zawrócić, byś mógł paść na drodze, nie otrzymawszy nagrody, nie dotrwawszy do zwycięskiego końca. Werset 7 i 8. Szczególnie tą prawdę podkreślam. Kiedy Paweł powiada, ja dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który Pan da, sędzia sprawiedliwy nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Bracia i siostry, jak myślicie, Co liczy się najbardziej w życiu człowieka wierzącego? Powodzenie? Wygodne, łatwe życie? Dobre zdrowie? Często mówimy o zdrowiu. Brak problemów? Jakkolwiek są to dobre i przyjemne cele, chcę wyraźnie powiedzieć, nie są one priorytetami dla ludzi wierzących. Paweł, sumując swoje życie, wymienia trzy najważniejsze cele. I to na zakończenie chciałbym też podkreślić. Po pierwsze, dobry bój bojować. Oczywiście ważnym jest, by dobiec do upragnionej mety, czy zachować wiarę, ale ważnym jest też, by całe nasze życie, które niestety jest bojem, aby mogło być tym bojem dobrym. Ma być to dobry bój. Życie chrześcijanina nie jest wycieczką turystyczną, krajoznawczą, gdzie oglądamy cudowności architektury, zabytków czy wspaniałych widoków. Jesteśmy pełni zachwyceni. Owszem, gdy patrzymy na to, co Bóg czyni z nami i z innymi ludźmi, czasem jesteśmy pełni zachwytu i przystajemy, by okazać Bogu wdzięczność za dobre przeżycie. Ale zdecydowanie dni naszej wędrówki za Panem są bojem. Są ciężkim bojem. Często bojem na śmierć i życie. Jakim to bojem? Z czym walczymy? Z własnymi słabościami. To po pierwsze. Walczysz z własnymi słabościami? Czy mówisz, no tak już jestem, nic się nie zmieni. Tak już jestem. To jest walka z pokusami. Niech nikt nie mówi mi, że na kogokolwiek z was Bóg, czy też diabeł nie posyła pokuszeniem, czy też jesteśmy pokuszeni przez własne ciało. I to jest właśnie bój na śmierć i na życie z własnymi pokuszeniami, z własnymi ambicjami i pychą. Tą pychą, która przywodzi do upadku, z niezdrową chęcią rywalizacji i tak dalej, i tak dalej. Walczymy z tym. I każdego dnia przychodzi nam walczyć, jak Słowo Boże powiada, nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziejskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ogólne zwycięstwo, bracia i siostry, jest sumą tych małych zwycięstw, jakie dokonujemy każdego dnia. Po drugie, nie tylko ten dobry bój bojować, ale Paweł powiada dokonać biegu, dokonać biegu. I to nie jest wcale łatwe zadanie. Czasem oglądam, że ktoś chodzi za Panem wiele, wiele lat i później upada i się nie podnosi. Albo ktoś dobrze zacznie z Panem drogę i po paru niedzielach już go nie widać. Ani w zborze, już zaczyna prowadzić znowu świeckie życie. Paweł powiada dokonać biegu i to wcale nie jest łatwe zadanie. Wiele w czasie tego biegu coraz bardziej słabnie, a potem wycofuje się, rezygnuje. Nie ma sił, by dalej biec i dlatego zawracają z powrotem do świata. Ale jaki będzie ich koniec? Jaki będzie ich koniec? Dokonać biegu nie znaczy dotrzeć do progu cmentarza, bracia i siostry. Wcale to nie oznacza, że Bóg chciałby, abyśmy dobiegli do progu cmentarza. Nie znaczy to jedynie, abyśmy mogli jako tako zakończyć swoje życie. Ale znaczy to, abyśmy wytrwali w Panu. Pamiętacie, co Słowo Boże powiada, kto jest błogosławionym? Błogosławieni, którzy w Panu umierają. W Panu umierają. I to nie jest tylko piękna regułka. To jest rzeczywistość i obraz życia człowieka, który żył z Panem. Który żył z Panem każdego dnia. Oraz po trzecie, Paweł powiada zachować wiarę. Czy Jezus, gdy przyjdzie powtórę na ziemię, czy zastanie wiarę, pyta Słowo Boże. Wszystko złe, jakie dzieje się wokół nas, obliczone jest na podważanie naszej wiary. Podważanie naszej ufności w Boże dzieło. Okoliczności życia nie sprzyjają rozwojowi wiary. Wprost przeciwnie, ciągle ją osłabiają. Stajemy się jako wierzący coraz bardziej chłodnymi, letnimi, jakby nie zależało nam na zwycięstwie naszej wiary. I to wezwanie zachowaj wiary jest podobne jak dwa owe poprzednie, bardzo indywidualnym, personalnym wezwaniem. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o Kościół jako całość, ale chodzi o Twoje i o moje życie przed Bogiem. Jak radzić sobie w tym trudnym biegu, który jest przed nami? Popatrzmy jeszcze na radę Bożego Słowa. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwsze dwa wersety. co Boże powiada. Przeto my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary naszej. To jest ta pierwsza rada. Jakże ważne są trybuny pełne ludzi, którzy dopingują swoich zawodników. Nie ma żadnych wątpliwości w tym, że doping pomaga innym w walce. Wprawdzie ci ludzie są tylko obserwatorami, ale ich okrzyki zachęcają, mobilizują sportowca jakiejkolwiek dziedziny sportu, jaką by uprawiał, by biec wytrwale. I w duchowym wyścigu, jak Słowo Boże powiada, mamy wielki obłok świadków. Ten obłok świadków niekoniecznie muszą stanowić ci, którzy są po tamtej stronie nieba i wysokiego i dopingują nas, jeszcze będąc tu na ziemi. To mogą być też inni wierzący, którzy są obok nas, którzy siedzą obok nas w ławce na nabożeństwie, zachęcają nas, korygują nas, napominają nas, pomagają nam dokończyć nasz bieg. I dziękujemy Bogu za takich ludzi. Dziękujemy Bogu za ten obłok światłów. Jesteśmy powołani, aby jedni drugich wspierać w naszych niemocach, słabościach oraz tym duchowym biegu. I druga zasada. Złożyć wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. To nie jest niemożliwym, by biec obciążonym jakimkolwiek grzechem. Oczywiście ten balast jest zbyteczny i niepożądany. Wiemy, że nam przeszkadza w biegu. Krępuje nasze ruchy. Skutecznie zamyka nasze usta. I wtedy bieg staje się jeszcze bardziej nieznośny. Powoduje jeszcze większą frustrację, zniechęcenie, odczuwanie biegu jako ból czy biegu ponad nasze siły. Dlatego też radą Słowa Bożego jest zrzucić to, co nas usidla. Zrzucić. Zostawić to u Boga. Zostawić go na tym miejscu. A On wie, co będzie, co z tym zrobić. Każdej niedzieli mamy wieczerzę i przypominamy sobie ten fakt, że On nasze przestępstwa wziął na siebie. Możesz na Niego złożyć. To jest Twój przywilej, jeśli będziesz chciał z tej rady skorzystać. I trzecia, ostatnia rada. Patrz na Jezusa. On jest celem. Tak łatwo rozglądać się na boki, oglądać się na innych, brać przykład z niewłaściwych wzorców. Wiecie, że jak się kogoś napomina za jakiś grzech, to wiecie, jakie jest najczęściej usprawiedliwienie takiego człowieka? Jak myślicie? Mówi tak, a ty widzisz, jak tamten brat, to tamtego nie każesz? Mnie każesz? A ty widzisz, jak tamta siostra się zachowuje? Do niej nie masz pretensji, a do mnie masz? Mamy patrzeć na Jezusa. Nie naśladować niewłaściwych wzorców. Jezus Chrystus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. On pierwszy dokonał tego zwycięskiego biegu i jest gotów pomóc tym, którzy wstępują w Jego ślady. To, co powiedzieliśmy, bracia i siostry, przed momentem, chyba zamyka się w tym życzeniu, który będzie znacznie więcej, mam nadzieję, w przyszłą niedzielę. Ale chcielibyśmy sobie życzyć pomyślnego nowego roku. Jeśli cokolwiek z dzisiejszego kazania więcej rozumiemy, co to znaczy pomyślny nowy rok. Co to znaczy być blisko Boga, co to znaczy biec wytrwale, co to znaczy zrzucić siebie grzech, co to znaczy patrzeć na Jezusa i dokończyciela wiary naszej. Niech Bóg nam tym dopomoże. Amen.